Dzisiaj o Syberii w naszych rozmówkach polsko-polskich opowiada Agnieszka Kaniewska. Tak wspomniałaś o tym języku, ale ważną częścią też kultury każdego kraju czy każdej grupy etnicznej jest też kuchnia. Właśnie, jaka ona jest? Różnorodna czy właśnie taka bardzo ostra z racji tego klimatu, który tam panuje?
Myślę, że w pewnym sensie takim bardzo szybkim skojarzeniem, kiedy mówimy o kuchni syberyjskiej, może być mięso z renifera, z racji tego, że niektóre plemiona zajmują się hodowlą, na przykład ewenkowie zajmują się hodowlą reniferów, no i właśnie to mięso się pojawia. Więc mamy tutaj mięso z renifera, mamy tutaj dziczyznę, mamy tutaj baraninę, ona rzeczywiście jest dostępna na stołach. Pamiętam taką zabawną dosyć sytuację z jednej wyprawy, z jednego wyjazdu, kiedy ktoś z turystów, gotując potrawę na takim kociołku w lesie, dorzucił przyprawy. Miejscowi nie mogli potem w ogóle zjeść tej zupy z mięsem właśnie renifera. No i postanowiono oddać to zwierzęciu i psu. I pies nawet nie był w stanie tego zjeść, więc tutaj była taka dosyć zabawna sytuacja. No właśnie, że gdzieś przyprawy te nasze standardowe, nie wiem, tam majeranek i tak dalej, nie są używane, nie są zjadalne. Natomiast no, oprócz właśnie mięsnych rzeczy i tak jak mówię, gdzieś tego mięsa renifera, czy też zdarza się oczywiście mięso niedźwiedzie, mamy tutaj klasyczne kasze, która jest właściwie w każdej kuchni dostępna. Mamy dużo kapusty, więc to też jak najbardziej się pojawia. Ta kuchnia zmienia się w zależności oczywiście od pory roku, więc kiedy jest lato, o którym tutaj wcześniej mówiliśmy, rzeczywiście jest z czego korzystać. No warto pamiętać też o tym, że w tym momencie, dziś, Rosja jest zamieszkana przez nie tylko tych rdzennych mieszkańców, nie tylko przez Rosjan, ale też przez wiele osób, które przyjechały z tak zwanych wschodnich Stanów Zjednoczonych, czyli kraje typu Uzbekistan, Tadżykistan, i tutaj też mamy jak najbardziej wpływ na te kuchnie, więc na przykład w miastach można spotkać bardzo wiele różnego rodzaju takich knajpek, miejsc, gdzie dostaniemy takie potrawy. Natomiast no, w samej kuchni takiej rosyjskiej, tak to nazwijmy, ale która jak najbardziej funkcjonuje na Syberii, no to oczywiście klasyka, tak zwane pielmieni, czyli takie małe pierożki z mięsem. Mamy też waryniki, to są takie powiedzmy nasze pierogi, więc tutaj też pojawia się kwestia tych mącznych produktów, które są dostępne. Jedną z kluczowych też potraw jest tak zwana sałatka Olivier, to jest powiedzmy nasza jarzynowa sałatka, tylko z mięsem, więc tutaj jest też taka ciekawostka. No więc rzeczywiście ten wpływ różnego rodzaju kultur jest tutaj widoczny. No i nie zapominajmy też o rybach, ponieważ mamy w Rosji dostęp do różnego rodzaju ryb, szczególnie też na tej wschodniej części, już bliżej, czy bliżej oceanu, czy choćby, jeśli mówiliśmy tutaj w naszej rozmowie o słynnym, największym jeziorze świata, jeziorze Bajkał, no to mamy tam też rybę, tak zwaną rybę, która nazywa się omul, więc taki symbol właściwie tego jeziora, i ta ryba tylko i wyłącznie tam występuje, więc rzeczywiście też jak najbardziej w tej kuchni możemy znaleźć. No jest tutaj duża, duża różnorodność.
To może nam opowiesz o tym, co zostawi w nas jakieś takie pozytywne, wiesz, wspomnienia na temat właśnie Syberii, bo tak jak już mówiłam wcześniej, Syberia kojarzy nam się głównie negatywnie, ale może właśnie są jakieś takie rzeczy, które jednak przyciągają ludzi.
Tak jak mówiłam, przyroda rzeczywiście jest czymś, co w turystycznym kontekście może być czymś niezwykłym i jest fantastycznym doświadczeniem, ale myślę też, że dla słuchaczy dla słuchaczy tej audycji może być czymś ciekawym, może też czymś nieoczywistym. Temat związany z tym, że Syberia nie zawsze była miejscem, gdzie Polacy jechali tylko i wyłącznie z przymusu, ale była też miejscem, gdzie Polacy jechali dobrowolnie. I jeśli mówimy o tak zwanym American Dream, możemy równocześnie mówić o Syberia Dream. Z tego względu, że właśnie w czasie między innymi końca XIX wieku czy początku XX wieku, kiedy na polskich terenach czy ówczesnego tak zwanego Królestwa Polskiego brakowało ziemi, brakowało chleba, no właśnie, część Polaków jechała do Ameryki w poszukiwaniu tego swojego szczęścia, ale część Polaków okazało się, że jechała także na Syberię. Na zachodnią Syberię czy na wschodnią Syberię. I właśnie ta nieoczywistość może być czymś fascynującym. Na samej Syberii powstało 69 polskich wiosek. Do tej pory funkcjonuje w większości niestety z nazwy 9 takich miejscowości. Najsłynniejsza to jest miejscowość Wierszyna pod Irkuckiem w okolicach Bajkału. Tam rzeczywiście język polski funkcjonuje, jest polska szkoła, jest polski kościół, ale jest też na przykład wioska Białystok i rzeczywiście nazwa Białystok jest na cześć podlaskiego Białego Stoku, ponieważ ówcześnie, czyli w XIX wieku, to był taki świat nazywany, taki region nazywany Manchesterem. Manchesterem Północy, czymś fantastycznie rozwijającym się. No i właśnie między innymi mieszkańcy jadący do syberyjskiego Białego Stoku, to jest mała wioska pod Tomskiem w zachodniej Syberii, postanowili nadać taką nazwę, żeby tę dobrą aurę przyciągnąć do swojej miejscowości. Więc myślę, że jeszcze warto, spoglądając na tę wschodnią część globu, pamiętać nie tylko o tym, że jest to ciekawa kraina pod kątem geograficznym, pod kątem przyrody, pod kątem ciekawych wierzeń rdzennych ludów, ale znajdziemy też tam ciekawy aspekt związany właśnie z polską kulturą, z polską historią. Warto się tym też zainteresować.
I tym pozytywnym akcentem skończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Agnieszka Kaniewska była moim i Państwa gościem w dzisiejszych rozmówkach polsko-polskich. Do
Dziękuję
usłyszenia.
serdecznie.